Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest dzisiaj o poranku pan Przemysław Jakubczyk, twórca Akademii Samodzielności. Dzień dobry, panie Przemku.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No właśnie, często się dzisiaj mówi, że dzieci są bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o te umiejętności technologiczne, a jednak potrzeba im nauki, edukacji, samodzielności. Dlaczego?
Tak naprawdę dzieci są niesamodzielne. Jest to wynika z faktu, że rodzice stanowią, tworzą taki klosz nad dziećmi i ten klosz powoduje, że dzieci są, nie są w stanie wykonywać podstawowych czynności dnia codziennego bez przyzwolenia rodziców lub rodzice zastępują dzieci w wykonywaniu tych prostych czynności dnia codziennego. Najprostszy przykład to wyjście do sklepu po małe zakupy, pójście do szkoły, która znajduje się po drugiej stronie ulicy, czy też pójście do kolegi, który mieszka 200 metrów obok. Po prostu jest to zabronione przez rodziców.
Skąd pomysł, żeby dzisiaj, w XXI wieku, stworzyć Akademię Samodzielności? Tak słabo z tą kondycją?
Tak naprawdę pomysł wyszedł od mojego kolegi, który powiedział, że organizuje od lat imprezy survivalowe dla znajomych dzieci. To są imprezy pro publico bono. Zaproponowałbym, stworzył formułę, która będzie obejmowała wiele tematów dotyczących radzenia sobie w trudnych sytuacjach. I tak powstała Akademia, a miałem to szczęście, że trafiłem akurat na świetnych ludzi, którzy są fachowcami w swoich dziedzinach, pracują z pasją i lubią dzieci. I to jest chyba kluczowe w tym obszarze.
To kto może wziąć udział w takiej Akademii Samodzielności?
Wszystkie dzieci w wieku 6-14 lat. Tak naprawdę to my też robimy warsztaty dla 15-latków, ale one obejmują już poważne tematy związane na przykład z zagrożeniem terrorystycznym, czy też z kwestiami psychologicznymi, relacji interpersonalnych.
Dobrze, to rozpocznijmy od tych maluchów. Dla takich młodszych dzieci w wieku szkolnym, tak? 7-8 lat. Także są organizowane warsztaty. Czego pan pragnie ze swoją załogą je nauczyć?
Znaczy, staramy się w trakcie zajęć dotykać tematów, które są jak najbardziej realne i z którymi dzieci mogą się spotykać na co dzień. Na przykład zgubienie w centrum handlowym, zaczepienie przez nieznajomą osobę powołującą się na rodziców, pomoc osobie, która zasłabła, znalezienie kleszcza na skórze, zachowanie w sytuacji burzy, znalezienie niebezpiecznej paczki w miejscu publicznym. Czyli takie bardzo realne sytuacje, które teoretycznie mogą się wydarzyć. Chodzi o to, żeby dziecko nie spanikowało, tylko aby w danej sytuacji było w stanie poradzić sobie i żeby ją stres nie zżarł.
To co jest najważniejsze? Od czego trzeba zacząć podczas rozmowy z takim maluchem? No ja ciągle mówię maluchem, ale to już są dzieci bardzo poważne, wspaniałe. Tak chodzą do szkoły podstawowej.
Tak naprawdę my też uczymy poprzez zabawę. Nie jest to forma wykładu, nie jest to forma wyłącznie też zabawy. Staramy się te proporcje układać na poziomie 30% teoria, 70% zabawa. Oczywiście nie straszymy, ale w prawdziwy sposób przedstawiamy potencjalne zagrożenia i od razu rozwiązania, które z tymi sytuacjami są związane. Ja mam taką zasadę, że mówię do dzieci, nawet tych w wieku 7-8 lat, jak do osób dorosłych. Staram się traktować jak osoby dorosłe. Oczywiście używam innych sformułowań, ale te dzieci to są dla mnie tacy młodsi, mniejsi dorośli, w ten sposób.
To jak wygląda ta wyprawa? Co muszą mieć przygotowane w swoim plecaku?
Jeżeli chodzi o plecak, to uczymy dzieci, w jaki sposób pakować i mówimy o tym, że tak naprawdę najcięższe rzeczy powinny leżeć znajdować się na samym dole plecaka. Te najważniejsze rzeczy to są rzeczy, które pozwolą przeżyć dziecku w sytuacji potencjalnego zagrożenia, którym jest oczywiście zgubienie się. Musi być bluza, musi być czapka, musi być szalik, musi być kurtka ortalionowa. Dzieci najbardziej lubią tą część warsztatów, która jest poświęcona tak zwanemu zestawowi survivalowemu, bo ona zawiera bardzo wiele gadżetów różnych, które dzieci lubią.
I to pachnie przygodą.
Tak, to pachnie przygodą. Oczywiście nie trudno się domyśleć, że chłopcy w wieku 7, 8, 9 lat najbardziej lubią oglądać noże, tak? Czyli te rzeczy, które są najmniej bezpieczne.
Noże też są?
Noże też są, aczkolwiek tylko do pokazu, tak.
No dobrze, to co pakujemy do naszego plecaka? O czym dziecko powinno powiedzieć? A może dziecko w ogóle powinno samo się spakować?
No, do tego dążymy. Tak naprawdę to mówimy, pokazujemy, jak wygląda wzorcowy plecak, a potem staramy się, żeby dzieci w oparciu o to, co powiedział instruktor, same były w stanie spakować. Na pewno powinny spakować dodatkowe buty, na pewno powinny spakować dodatkową bieliznę, tak jak powiedziałem, bluzę, kurtkę ortalionową. Powinna być bezwzględnie kanapka lub baton ze względu na energię, ciepła herbata, oczywiście latarka. Świetnie by było, gdyby był powerbank, dlatego że najczęstszym problemem w sytuacji zagubienia się jest szybka utrata mocy baterii, w związku z tym jest trudno się połączyć z kimkolwiek. No i tak, tak to wygląda. I potem ćwiczymy oczywiście w praktyce.
Jak ta praktyka wygląda? Ile osób może wziąć udział w takiej wyprawie?
Do 20 osób. Z jednej strony ćwiczymy, przepraszam za kolokwializm, na sucho, czyli w sali szkolnej, a potem wybieramy się w podróż, na przykład jeżeli jest taka możliwość, jest pogoda, to jest to podróż po lesie, dzieci mają plecaki, oczywiście odpowiednio spakowane. Wracamy też do tego tematu, wcześniej przypominamy, oglądamy, co dzieci mają w plecakach, korygujemy ewentualne błędy. Tak to mniej więcej wygląda.
No dobrze. I na co my, rodzice, możemy liczyć? Czego dzieci się nauczą po takiej wyprawie? Ciągle jesteśmy w tym wieku wczesnoszkolnym.
Naszym głównym celem jest stworzenie sytuacji, że dzieci nie będą się stresowały w wyniku braku wiedzy związanej z poradzeniem sobie z daną sytuacją. Wyprawa to jest jakby jeden z czynników, czyli wyjście do lasu. Natomiast tych sytuacji potencjalnie, w których dzieci mogą się czuć zagrożone, jest wiele. Na co dzień wspominałem o zgubieniu w centrum handlowym na przykład. W związku z tym ta cała wiedza, którą my przekazujemy, jest to wiedza, która ma spowodować, że dziecko nie zacznie w wieku 7-8 10 nawet lat płakać, wpadać w panikę, tylko że weźmie dwa głębokie wdechy i sobie przypomni to, co żeśmy realizowali na warsztatach i rozpocznie pewną procedurę postępowania, którą żeśmy ich nauczyli.
Panie Przemku, to może zamiast do tego lasu, to wybrać się po prostu do centrum handlowego. Tam jest więcej niebezpieczeństw niż być może w podwarszawskim lesie.
No, potencjalnie tak. Oczywiście najprostszym, najgroźniejszą, ale też najprostszą sytuacją do sytuacji stresowej, przepraszam, jest zgubienie się w centrum handlowym. Wtedy polecamy dziecku stanąć na najwyższym punkcie, na przykład na ławce, na przykład na jakimś stołku, nie ruszać się stamtąd i czekać albo na to, jak mama zobaczy nas, znaczy zobaczy dziecko nad głowami osób dorosłych, albo poczekać na przyjście ochrony i w ten sposób uczymy. Absolutnie nie pozwalamy dzieciom, czy sugerujemy, żeby nie odchodziły z żadną dorosłą osobą, tylko czekały właśnie na ochronę. To jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest udanie się do najbliższego sklepu i przekazanie informacji, że się zgubiło, i żeby przekazać ochronie sklepu, która przez megafon przekaże rodzicom. To są takie proste i nieskomplikowane rady, które możemy przekazać dzieciom.
A jeżeli na przykład obce osoby zaczepiają nasze dziecko, co wtedy trzeba mu powiedzieć? Co wtedy trzeba mu doradzić? Jak zachowywać
dziecko
się w takich sytuacjach?
W takiej sytuacji musi głośno krzyczeć. I to musi być wyartykułowane bardzo głośno i wyraźnie. Ratunku, na pomoc, porywają mnie. Absolutnie nie wolno piszczeć, dlatego że dzieci często piszczą, dorośli nie zwracają na pisk uwagi z racji tego, że no, dzieci często się tak zachowują. W związku z tym pisk jako pisk nie budzi zainteresowania, nazwijmy to, rodziców. Natomiast jeżeli dziecko krzyknie bardzo głośno, ratunku, na pomoc, jestem porywany, to każdy dorosły na pewno się odwróci i popatrzy się w tą stronę. Oczywiście należy także używać, w cudzysłowie, siły fizycznej, jeżeli w ogóle możemy mówić. Kopać w miejsca, które uczymy, ale na pewno krzyk wyartykowany w bardzo konkretny sposób jest najprostszą metodą zwrócenia na siebie uwagi.
Teraz niestety, no teraz częściej mówi się o tym zagrożeniu naszego bezpieczeństwa, tak? Zagrożeniu terrorystycznym i to już kolejne wskazówki skierowane do tych młodszych dzieci, ale także do starszych, tak? Jak się zachowywać w przypadku zagrożenia życia?
W sytuacji zagrożenia terrorystycznego my też zwracamy szczególną uwagę na sytuację, w którym znajduje się na terenie na przykład centrum handlowego, ale nie tylko, podejrzanie wyglądający ładunek. Większość dzieci, zdecydowana większość dzieci, gdy każemy znaleźć taki ładunek, po prostu go przynosi nam, prawda? Natomiast prawidłowe postępowanie powinno być takie, że jeżeli znajdujemy ładunek w jakimś miejscu, powinniśmy mu zrobić zdjęcie MMS-a najzwyczajniej w świecie. Wszystkie dzieci mają przy sobie komórki, ale dosłownie 5% tych dzieci, które biorą udział w tym warsztacie, przychodzi do głowy, że trzeba zrobić, wykonać zdjęcie i potem go oczywiście przesłać do odpowiednich służb.
Mhm. I jak dalej postępować, jeżeli rzeczywiście pojawią się nawet terroryści, tak? Co powiedzieć dzieciom?
W sytuacji zagrożenia na pewno nie należy konfrontować się z terrorystami na poziomie kontaktu wzrokowego. Na pewno należy wykonywać polecenia, nie zadawać zbędnych pytań, czyli stanowić taki, jakby powiedzieć, szary tłum, czyli nie wychylać się poza pozostałe osoby, w żaden sposób nie krzyczeć, nie zwracać się z niepotrzebnymi pytaniami do osób, które są, do terrorystów, mówiąc krótko. Starać się w miarę karnie wykonywać ich polecenia. Mhm. To są takie najprostsze rady. Natomiast nie ukrywam, że na naszych warsztatach głównie przede wszystkim rozmawiamy o tym, w jaki sposób zachować się na przykład w klasie, gdy ktoś wchodzi na teren szkoły z bronią, jaka jest procedura zachowania, co należy zrobić. Układamy książki pod klamką, tak aby dana osoba z bronią nie była w stanie wejść na teren klasy. Ta cała procedura jest opracowana i dzieci się przy okazji też bawią, bo to nie jest taki suchy wykład, tylko jest to pewne ćwiczenie w ruchu.
I co powinny wtedy zrobić? Jak się zachować?
Najprostszym zachowaniem to jest na pewno oddalenie się od okien i na pewno ułożenie książek jedna na drugą, tak aby przyblokować klamkę, tak aby nie można było z drugiej strony wejść. U terrorystów jest działanie tunelowe, w związku z tym jeżeli sprawdzi, czy zobaczy, że klamka się nie uchyla, idzie dalej, prawda? A cel jest taki, żeby nie wszedł na teren klasy. I oczywiście wszystkie dzieci muszą biec, czy młodzież pod ścianę, tam się ukryć i oczekiwać. Bezwzględnie trzeba wyciszyć wszystkie telefony komórkowe, nie rozmawiać, po prostu zachować ciszę.
Mhm. Co sprawi, że nasze dziecko zacznie być bardziej samodzielne? Jakie błędy popełniają rodzice, jeśli chodzi o rozwój tej samodzielności?
Kiedyś taki bardzo ciekawy rysunek znalazłem w internecie. Stoją dwie mamy obok siebie z dziećmi. Jedna do drugiej mówi, ale pani dziecko jest samodzielne. Jak pani to robi? Odpowiedź drugiej jest tyleż prosta, co oczywista. Pozwalam jej. I wydaje mi się, że ten błąd, który najczęściej rodzice popełniają, jest to błąd polegający na tym, że tworzą taki klosz nad dzieckiem. I to jest jakby największy problem. I kwintesencja samodzielności to jest po prostu pozwalać dzieciom, nie chować ich za tym kloszem, z dala od problemów, stresów, związanym na przykład z samodzielnym podejmowaniem decyzji, bo prędzej czy później i tak w swoim życiu zetkną się ze stresem czy trudnymi sprawami do rozwiązania, a obok rodziców nie będzie. No i co wtedy? Także dawać im takie proste czynności pod tytułem pójście do sklepu, zrobienie prostych zakupów, wydanie reszty, od tego trzeba po prostu zacząć. I nie trzymać dzieci z dala od nawet tych małych stresów.
Mm-hmm. A jakie są pana obserwacje, jak dzieci biorą udział w takich warsztatach organizowanych przez Akademię Samodzielności? Jest więcej strachu, rzeczywiście tutaj, widać tutaj są, zahamowaną tutaj, samodzielność?
Tutaj są sytuacje rzeczywiście bardzo różne i bardzo zabawne. Dla mnie nieco zaskakujące, ale pokrywające się z tym, o czym mówiłem przed chwilą, dotyczącym takiego szerokiego strachu, który się u dzieci pojawia. Podam przykład. Prowadzę zajęcia na temat kleszczy. Przedstawiam filmy rysunkowe na ich temat, a chłopiec w wieku 10 lat się odwraca. Pytam się go, dlaczego się odwracasz? Pada odpowiedź, bo się boję. Pomimo, iż film jest rysunkowy. Inna sytuacja, rozmawiamy o postępowaniu w sytuacji skaleczenia. Przed pokazem filmu spędzam około 5 minut, aby wyjaśnić, że na filmie to nie jest krew, ale sok malinowy. Efekt jest taki, że kolejny 10-latek odwraca głowę. Powód ten sam, czyli strach. Mhm. Jakieś takie poczucie wszechogarniającego strachu dzieci przed sytuacjami, których tak naprawdę ten strach się nie powinien pojawiać, bo jeżeli rozmawiamy o filmie rysunkowym, to tam nie ma obszaru do tego, żeby był strach.
A zresztą przecież mają dostęp do takich informacji, do takich ilustracji, prawda? Do takich gadżetów technologicznych i obrazków w swoich telefonach, że dziwi się, że mogą być czymś takim przerażone.
Ale to jest wina rodziców. Kiedyś prowadziłem zajęcia, to były urodziny na wolnym powietrzu. Mhm. Wszystkie dzieci uśmiechnięte od ucha do ucha, przeszczęśliwe. A mama do mnie z pretensją się zwraca, czy pan sobie zdaje sprawę, że jest wietrznie. No, ja mówię, zdaję sobie sprawę, że jest wietrznie, ale proszę zobaczyć na te dzieci. Dzieci są uśmiechnięte, zadowolone, nic nikomu nie brakuje. To akurat była mama solenizanta. Spytała się go, czy jesteś zadowolony. Tak, oczywiście, mamo, daj mi spokój, idę się bawić dalej, prawda? Tak to wyglądało, więc wracamy do tematu pod tytułem klosz. Taki klosz, który jest zakładany na codzienne funkcjonowanie dziecka, który powoduje, że dzieci potem sobie w takich naprawdę prostych sytuacjach nie radzą.
Może rzeczywiście, drodzy państwo, zamiast zabawy w kulkach, tak, popularnych, gdzie jest sporo zarazków, to może iść do polskiej dziczy, do jakiegoś lasu, tak, i wziąć udział w takich survivalowych sprawnościach, tak można powiedzieć?
Tak, oczywiście, jak najbardziej tak. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z zostawieniem dziecka na noc w lesie z butelką wody, ale każda wyprawa do lasu czy wycieczka poza miasto no jest przeżyciem dla dziecka, zwłaszcza jeżeli to dziecko nigdy na takiej wycieczce nie było. Dla mnie sytuacja, w której dziecko w wieku 6 lat widziało ognisko czy uczestniczyło, jest czymś normalnym. Natomiast zdarzały mi się sytuacje niejednokrotnie, iż organizując urodziny dla dzieci, dziecko w wieku 11 lat mówiło, że pierwszy raz uczestniczy w ognisku i piecze kiełbaski. W wieku 11 lat, podkreślam. Więc to są takie właśnie sytuacje. Może wcześniej powinniśmy dawać taką możliwość dzieciom, aby w tego typu plenerowych imprezach uczestniczyły.
Mhm. Bo może jest tak, że my zapewniamy dzieciom dojazdy, być może także zajęcia dodatkowe, wszędzie się dojeżdża, ale nie ma to nic wspólnego na przykład z taką przygodą, tak?
Tak, no pani tu poruszyła ciekawy temat pod tytułem dojazdy. Ja słyszałem, to może brzmi rzeczywiście w tej chwili bardzo zabawnie, gdyby nie to, że jest prawdziwe. Jedna z pań dyrektor szkół niepublicznych w Warszawie powiedziała mi, że dzieci w jej szkole, niektóre dzieci, w momencie, w którym przychodzi się na przystanek autobusowy, dla nich to jest ciąg cyfr pewnych, a nie plan odjazdu autobusu. W ogóle nie były w stanie w jakikolwiek sposób zorientować się, o której godzinie autobus odjeżdża, bo po prostu widziały przed sobą tylko szereg cyfr. Nie były w stanie czytać prostych komunikatów. Więc, no i tak jak pani mówi, jeżeli dzieci są cały czas odwożone, dowożone, nie ma możliwości, żeby chociaż raz w życiu do 12-13 roku życia skorzystały z komunikacji publicznej, no to potem się takie sytuacje zdarzają.
Drodzy państwo, no nie wiem, jak naszych radiosłuchaczy zachęciło to dzisiejsze spotkanie do tego, by częściej z dziećmi przebywać na świeżym powietrzu, być może zapewnić im jakąś survivalową przygodę, chociaż ja oczywiście już do przodu bym się też o to martwiła, jak tam w lesie kleszcze, drzazgi,
tak.
Powietrze, grzyby i tak dalej. No, ale ja pamiętam, że pan Przemek wspominał również, że czasami też leśniczy bierze udział, tak?
Tak, oczywiście.
W takim spotkaniu rodzice czekają, to trwa kilka godzin.
Tak.
No,
tak.
Zamiast kulek to na przykład jesteśmy w lesie w tym czasie, tak?
Dokładnie. Jest to ciekawy projekt. Jest to projekt, który polega właśnie na tym, że dzieci poznają las, ale nie ze strony osoby, która teoretycznie wie, jak wygląda w lesie, tylko od osoby, która ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie, zna las od podszewki i może pokazać dzieciom na przykład, jakie rośliny są roślinami jadalnymi. Dzieci próbują te rośliny, więc no, jest to kawałek ciekawej przygody dla dzieciaków miastowych.
Pan Przemek Jakubczyk, twórca Akademii Samodzielności, był dzisiaj naszym gościem o poranku. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.